Druga Księga Kronik, 20 rozdział. Otwórzmy z Bożej łaski, dobroci. Chciałbym przeczytać, już wskazując nam na pewien sukces, który został osiągnięty. Najpierw spójrzmy na niego, a następnie cofniemy się troszeczkę i zobaczymy. Niektórzy będą mogli świeżo sobie przypomnieć to, może rozważający to całkiem niedawno, z tego co się domyślam, co słyszałem też. 20 rozdział drugiej Księgi Kronik. Dlatego chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od tego efektu, wspaniałego efektu Bożej odpowiedzi. 27 werset tego rozdziału, może 25. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zagarniali łupy, gdyż był tak obfity. 4. dnia zgromadzili się w dolinie Baraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Baraka. I nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie judcy i jeruzalemscy na cele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem, gdy słyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela, a królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Zobaczcie, co się stało, że ten lud mógł być tak szczęśliwy, tak radosny, tak liczne mógł zagarniać łupy, tak wspaniale mógł oglądać Bożą chwałę. Wiecie, tak kiedy to czytałem, kiedy właśnie nad tym zastanawiałem dzisiejszego poranka, to rzeczywiście mogłem pomyśleć sobie o nas, o tym, co Bóg nam dał w tych dniach tutaj tego naszego spotkania przed Bożym obliczem. I pomyślałem właśnie od Bożej strony, o tym, jak od Bożej strony wychodzi obfitość, jak od Bożej strony wychodzi zwycięstwo. Czy każdy z nas rzeczywiście wyjdzie z uszczęśliwiony, z tym obdarzeniem nieba? Czy każdy z nas będzie mógł wrócić do naszych domów z radością, ze szczęściem, wejść do domu? Już nawet, tutaj jest obrazowo, oczywiście tu jest pokazane historycznie Jerozolima, ale możemy to widzieć też obrazowo, czy będziemy wchodzili do tych miejsc tam, gdzie jesteśmy z radością uszczęśliwionych, że znowu Pan był z nami, że znowu mogliśmy doświadczać Bożej obecności, Jego działania, czy też przyjdziemy jak po kolejnej porażce. Tak wiele zależy od naszego serca, tak wiele zależy od otwarcia względem Bożego dzieła. Żebyśmy mogli to zobaczyć, to zobaczmy od początku tego rozdziału. Tylko zerknijmy na to poszczególnych wersetach. To, co się stało, o czym czytaliśmy, było efektem tego, co też wcześniej odbyło się pośród tego Izraela i o czym czytamy tutaj od pierwszego wersetu. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Heseron Tamar, to jest w En Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? I tak dalej, czytamy. Jeśli Ktokolwiek z nas miałby myśl taką, że uda się samemu zachować to, co Bóg nam dał, także i tutaj, nawet pokazując, rzeczywiście skupiając naszą uwagę na tym, co Bóg nam dał w ostatnich dniach przez swoje święte słowo i myślisz sobie, że dasz sobie radę bez łączności z Bogiem, bez proszenia Boga, bez przychodzenia do Niego, bez wypatrywania Jego zwycięstwa, bez proszenia Go o Jego zwycięstwo, to taki człowiek jest w wielkim błędzie, w potężnym błędzie, jest w potężnym problemie, jest, bo spadnie na niego to, na co rzeczywiście nie jest w ogóle przygotowany, czego nie dźwignie w żaden sposób. Ale kiedy zwracasz się do swojego Boga, prosisz, Boże, z uniżonym sercem, ze szczerym sercem, przychodzisz i prosisz, Boże, mam świadomość tego, każdego dnia toczy się bitwa, mam świadomość tego, widzę coraz więcej zamysłów diabła jest mi znanych, jak próbuję z każdej strony, często własnym ja, egoizmem, myśleniem o sobie, kłamstwem jakimś, oszustwem, może plotkarstwem, próbuję mnie podchodzić, chcę najechać mnie i zdobyć. I wtedy przychodzisz do Boga i prosisz Go, Boże, dopomóż mi. Wiesz, że wobec tych moich nieprzyjaciół jestem naprawdę słaby, że wobec tych nieprzyjaciół jestem tym, który sobie nie poradzi bez Twojej pomocy, bez Twojej interwencji. I tutaj dalej czytamy do 12. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jaila, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdziecie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko, stójcie i oglądajcie ratunek Pana. O Judo i Jeruzalemie, nie bój się, nie lękaj się. Jutro wyjdziecie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. I na tym się jeszcze zatrzymajmy. Zobaczcie tutaj, spójrzcie na ten obraz. Oni wołają do Boga, ileż musieli czekać, ileż lat musiało minąć. Najechali na nich, ograbili ich, oni cały czas wołają. Nie, tak nie było. W żadnym wypadku, czytamy o czym innym. Przyszedł Pan pomiędzy nich, chwała Boża stanęła między nimi i powiedziała: nie bójcie się. Czy Bóg, który widzi, w jakim doświadczeniu jesteśmy, czy Bóg, który widzi, pośród czego przebywamy na tej ziemi, który widzi skruszone serce, który widzi szczere serce, jeśli widzi takie serce, to czy nie odpowie szybko? Czy nie przyjdzie szybko z pomocą? Kiedy stoisz przed Bogiem, rzeczywiście już mówisz: nie chcę niczego ze starego życia, nie chcę, nienawidzę swojego życia, mam go serdecznie dość. Tłumaczenia się przed Bogiem, że wcale nie jest ze mną tak źle, mam tego serdecznie dość. Przyjmuję to jako mojego nieprzyjaciela, jako tego, który kolejną osobę, która próbuje mnie najechać i zniszczyć. Chcę stanąć przed Tobą w otwartości, Boże. Jak mówisz do Boga, stajesz przed Nim w otwartości, mówisz o tych wszystkich swoich nieprzyjaciołach, o tym, że nie chcesz Bogu być niewierny. I wtedy rzeczywiście, co Bóg mówi? Nie bój się, ja zwyciężyłem. Nie bój się, ja posłałem swojego Syna Jezusa Chrystusa. On zwyciężył diabła. Jego moce zostały pokonane w Jezusie Chrystusie. Ale człowiek może mieć doświadczenie i mówić: no tak, Jezus Chrystus zwyciężył, teraz ja jestem tutaj. I dlatego właśnie wiara nasza musi być oparta na Jezusie Chrystusie. W żadnym wypadku na nas. Nigdy żadnej pewności nie mogę mieć, że mi się uda. Żadnej pewności nie mogę mieć, że mi wyjdzie, że jutrzejszy dzień będzie naprawdę super, bo już Tyle dni mi jakoś wychodzi i jutrzejszy dzień mi wyjdzie. Otóż nie, jeśli Chrystus pomoże, jeśli On będzie ze mną. Ten zwycięzca, ten bohater, ten Pan chwały, to pójdę i w tym kolejnym dniu, aby oglądać Jego zwycięstwo. I dlatego Bóg pokazał to wyraźnie Izraelowi. Po raz kolejny, naprawdę po raz kolejny, jak patrzymy na Mojżeszowe księgi, to tutaj widzimy po raz kolejny, jak Bóg pokazał Izraelowi, jak to On rozprawia się z nieprzyjaciółmi, jak to On zwycięża, doskonale mówiąc o tym, co zajdzie. Wiecie, nawet ten werset, kiedy czytałem, i ten 16, może jeszcze raz go przeczytam. Jutro zejdziecie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. I wiecie, kiedy tak myślę o tym Bogu, który objawia nawet zamysły wroga, pokazuje zamysły wroga, że jego zamysłem jest nas wciągnąć w pychę, jego zamysłem jest nas wciągnąć w wysokie mniemanie o sobie, we własną sprawiedliwość. Pokazuje nam to Bóg wyraźnie. Nie jest Bogiem, który by przed nami nie otwierał tych nieprzyjacielskich najazdów. Pokazuje nam, jak nieprzyjaciel nas będzie najeżdżał. Pokazuje wyraźnie. Chwała Bogu za to. On doskonale wie, przewiduje. On doskonale wie, jaka będzie przyszłość. Doskonale zna naszego wroga. Zna go najlepiej. I dlatego nam objawia i mówi nam w tym i w takim momencie może być tak, jeśli się nie będziesz mnie trzymał. I będzie tak, jeśli nie będziesz się mnie trzymał. Tak i tak będzie najeżdżał cię wróg. Będzie najeżdżał cię znowu tym, że będziesz gdzieś tam chciał znikać, będziesz chciał się ukrywać, będziesz chciał po prostu być człowiekiem, który żyje swoim własnym życiem, który nie miłuje tego Kościoła, który nie przebywa z tym Kościołem, który ma swoją własną pseudowolność. Najeżdża i Pan mówi o tym. I teraz pytanie powstaje w nas samych. Czy rzeczywiście pochylimy głowę przed tym Bogiem? Czy pochylimy i przyznamy Mu? W tym momencie mógłby Jehoszafat powiedzieć: Boże, to już mi wystarczy do tego wersetu, wystarczy. Teraz już wiem, co mam robić. I tak robią ludzie. Ja wiem, że kłamstwo jest złe. Ja wiem, że samowola jest zła. Ja wiem, że życie poza Chrystusem, poza miłością do Kościoła jest złe. Dobra, już to wiem, to więc ja teraz się biorę do dzieła. Ja się biorę do roboty. I tak ludzie giną. Ludzie giną. Jeden dzień, dwa dni zapału, później znikają ich zapały wraz z nimi. Dlatego Bóg nie zatrzymał się w tym momencie. I dlatego Jehoszafat wiedział, słuchać Boga do końca i poddać się Panu Bogu do końca trzeba. I wtedy Bóg mówił dalej, nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana. I to nie znaczy, że mam teraz stanąć, nic nie robić. Jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście to znaczy, że mam stanąć i słuchać się Chrystusa Jezusa. I od siebie już nic nie dodawać do zbawienia. Ale jeśli chodzi o pójście za tym, co On mówi, to jak najbardziej biec za tym, co mówi Jezus Chrystus, za Jego słowami. Jeśli mówi, ukusz się, ludu mój. Jeśli mówi, wołaj do mnie, wołaj więcej mnie, przebywaj we mnie, bo wtedy będziesz przebywał w tej czystości, w tej świętości. To wtedy rzeczywiście, wiesz, musisz stanąć przed tym Bogiem. Ale wiecie, tutaj dalej było już ostatnio zaznaczone. Ja jednak to przeczytam. I dalej jest to napisane. Po tym, jak pochylił głowę król, no jest napisane później w 19. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Kerachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześniej rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. I zobaczcie, oni uwielbiają Pana, ale Jehoszafat jest tym, który rzeczywiście ma świadomość już tego Boga. Wie, co jest potrzebne temu ludowi. Temu ludowi nie jest potrzebne pewność siebie. Temu ludowi nie jest potrzebne uwierzenie w swoje możliwości. Temu ludowi jest potrzebne zawierzenie Panu, żeby się ostał. Zawierzenie Jego prorokom, żeby mu się poszczęściło. Wiecie, dzisiaj tak trudno się ludziom zawierza Bogu. Mają takie możliwości, jako ludzie mamy takie naprawdę możliwości, żeby zawierzyć swojej sile jakiejś majątności. A tutaj Bóg mówił wyraźnie, przez już swojego sługę tutaj widzimy, o tym, żeby zawierzyć Jemu jedynie, naprawdę zostawić Mu wszystko, a wtedy dopiero będzie można oglądać. I tak tu później widzimy, naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radośnie, radosne pienia pochwalne, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seiri, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Po prostu potłukli się nawzajem. Bóg tak sprawił. Bóg jest mocen. Diabeł jest już... Osąd na nim jest wydany. Sąd już jest wydany. Wieczne jezioro ogniste. Już jest wydany. Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężył. Tylko właśnie czy my przyjmiemy to zwycięstwo przez pełne posłuszeństwo woli Ojca? Czy przyjmiemy to przez pełne poddanie woli Ojca? Czy chcemy to oglądać w naszym życiu? Oglądać to będzie każdy człowiek, tylko gdzie pójdzie? Bo pewne jest zwycięstwo. Ostateczne zwycięstwo jest pewne. I każdy będzie mógł to zobaczyć, jak to wszystko jest wyrzucone precz, co się Boga nie słuchało, co nie było Mu posłuszne. Ale gdzie my będziemy? Czy my będziemy mogli być wśród tych, którzy mogą podziwiać Boga? I tak jak już tutaj później czytaliśmy, wcześniej czytaliśmy, co jest później napisane, oni naprawdę mogli oglądać te potężne Boże dzieła właśnie. I z radością patrzeć, ileż to rzeczy mogli dzięki temu otrzymać, dzięki Bożemu zwycięstwu, ile rzeczy mogli otrzymać. Tak my, kiedy zbieramy się przed Bożym obliczem, czy nie patrzymy, czy nie widzimy, czy Duch Święty nie pokazuje nam wyraźnie, ile rzeczy możemy otrzymać w Bożej łasce, z jakimiś skarbami możemy wychodzić, skarbami na wieczność. Oj, pokazuje i to bardzo mocno pokazuje, dlatego chwała Bogu za to. Obyśmy naprawdę byli tymi, którzy chodzą, którzy grają w sercu swoim Panu. A Bóg rzeczywiście jest Bogiem wiernym i dalej będzie pokazywał, że naprawdę tak jak była sytuacja z Pawłem i z innymi, nawet diabeł dobrze wiedział, bał się tego Bożego sługi. On wiedział, że z tym sługą nie może sobie pozwolić na wojnę, bo przegra. Chociaż próbował go zniszczyć, jednak porażka za porażką szły. I tak jest jeszcze bardziej z Chrystusem Jezusem. I chwała Mu za to, że tak z każdym, który podda się działaniu Bożemu będzie, że będzie zwyciężał. Każdy, kto podda się pod działanie tej przemożnej, silnej dłoni, ale poddanie się pod to działanie to jest naprawdę śmierć, śmierć starego człowieka, śmierć wszystkiemu, co stare, śmierć samowoli, całkowita śmierć wszystkiemu. Wiecie, właśnie to jest właśnie dzięki Bogu za to, że tak... Wspaniałe u Jezusa Chrystusa. On nigdy nie był samowolny. Ten Izrael tutaj naprawdę jedną z największych rzeczy, tych spraw też, które mogłem w tym fragmencie zobaczyć, o którym chciałem też przesłać, głównie to w tym, czym się teraz dzielę, to jest to nigdy samowoli. Nigdy więcej samowoli. Jesteśmy ludźmi tak szybkimi do samowoli. Sami szybko chwytamy za materiały budowlane na tej budowie i chcemy sami szybko budować. Mamy naprawdę swoje wielkie wizje tego, co byśmy mogli z tym zrobić. Ale kiedy bierzemy się do pracy bez Jezusa Chrystusa, to bardzo krótko i bardzo bałaganiarsko to wygląda. Dlatego w Jezusie Chrystusie żadnej samowoli nie było. I w tych, którzy zwyciężali na tej ziemi w Jego mocy, nie było żadnej samowoli, było poddanie. I nawet zobaczcie, tutaj wyraźnie pokazane jest nawet to poddanie tym autorytetom, których Bóg dał, o czym tutaj czytamy, tym prorokom, tym, którzy byli od Pana, poddanie się temu. Człowiek dzisiaj oczywiście się bardzo, bardzo mocno tego boi, bo mówi, co wtedy? Dlatego Chrystus mówi, jeśli owoc jest dobry, to i drzewo wiadomo, że jest dobre. I wtedy rzeczywiście wiesz, że możesz z tego drzewa spożywać. Wiesz, że z tego drzewa są dobre owoce. Dlatego spokojny jesteś o to drzewo, bo wiesz, że ono nie dba sam Chrystus Jezus. i chwała Mu za to. I dobrze jest wtedy dziękować Bogu za to drzewo, z którego może być taki dobry owoc. Dziękować Bogu i wiedzieć o tym, że gdyby nie Bóg, gdyby nie wielka Jego łaska, nie byłoby tego drzewa. Jeśli to drzewo jest naprawdę tym czerpiącym z tej rzeki wody żywej, to wtedy rzeczywiście, tak śpiewamy w tej pieśni, cudowne są Boże sprawy. Możemy chwalić Boga za to, że nie zostawił nas na tej ziemi samych, myślących, że możemy sobie, że musimy sami sobie radzić z interpretacją, ale napełnia swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli oprzeć się na tym, co już wcześniej Bóg dawał swoim sługom, prorokom, co też daje do dnia dzisiejszego i mogli za tym iść i podziwiać Boga. Wiecie, to jest właśnie Bóg porządku. On mógłby powiedzieć, niech pominięci będą wszyscy prorocy, teraz słuchajcie mnie, nie obchodzą mnie ci prorocy, nie obchodzi mnie nikt inny. Otóż sam Bóg im pokazywał, że oni mnie obchodzą, bo oni służyli mi, patrzcie na nich. Oni służyli mi, oni byli mi oddani, oni mówili do was moje słowa. Dlatego patrzcie na nich i dlatego chwała Bogu za to, że nas dzisiaj zachęca w taki bardzo mocny sposób, abyśmy mogli wrócić do naszych domów. Musimy uszanować Jego słowo, musimy uszanować Jego wolę. Musi ona być na pierwszym miejscu i żadnej samowoli. Żadnej samowoli. Chociaż, tak jak mówi psalmista, napominałby mnie, chociażby mnie karcił, jak mówi Salomon, przyjaciel. Niech to robi, bo wiem, że za tym kryje się miłość. Niech to czyni. Będę się tego słuchał. Chociaż niełatwo, ale będę się tego słuchał, bo wiem, że za tym kryje się Chrystusowa miłość i ratunek. I chwała Bogu za to, że Bóg jest wierny. Naprawdę, że Bóg jest wierny swoim słowu, że za Nim zawsze jest zwycięstwo. I z Nim zawsze jest zwycięstwo. A tam, gdzie Go nie ma, zawsze będzie porażka. Tak było, jest i będzie na tej ziemi. Chwała Bogu za to. Amen. Amen.